Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Borys.
Dzień dobry Remigiuszu i witam Państwa serdecznie i smacznego Ci tutaj życzę do kawki.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy świetną informację. Świetna informacja z naszej perspektywy, myślę, że z Państwa też może być bardzo dobra. Mamy partnera dzisiejszego odcinka, jest nim Digital Dragons. I to jest konferencja Digital Dragons. Powinienem powiedzieć, że konferencja?
Myślę, że to jest trochę więcej niż konferencja.
To jest taka sympatyczna impreza, że nie muszę się tam o każde słowo martwić, ale Borys powiedział, żebyśmy lepiej powiedzieli za mało niż za dużo, żebym głupot nie nagadał, więc będę ostrożny. Teraz trochę
bo ty na Dragonsach będziesz trochę. Pierwszy raz.
Tak, dlatego jestem trochę onieśmielony, zwłaszcza, że tym razem impreza będzie, zawsze za każdym razem impreza jest zacna, ale goście będą zacni. Będą
czyli
goście
ty.
Z Larian Studios. O sobie nie pomyślałem, ale to też trzeba doliczyć na listę, już doliczam. Więc będą ludzie, którzy zajmowali się fabułą. Dobrze mówię? W Larian Studios.
Tak.
Będą ludzie związani z Valve. Pani będzie od Valve.
Będą też
ludzie z Activision w dużych ilościach, bo Activision też jest chyba naczelnym sponsorem imprezy, zgadza się?
Tak, jest sponsorem. No, tak.
Drogi, to powiedziałem chyba bezbłędnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, z ogromną sympatią.
A ja Państwu jeszcze dopowiem parę rzeczy. O, z Activision na przykład Michał Madej będzie. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę Państwa, jeżeli macie ambicje bycia częścią Game Devu, to Digital Dragons to jest takie miejsce, na którym powinniście być.
To jest słynna impreza, zgadza się.
Słynna impreza. Wiele firm przyjeżdża właśnie po to, żeby szukać pracowników, co jest dobra okazja, żeby poznać się. Myślę, że nie muszę wielokrotnie tłumaczyć, jak ważne są networkingi, taka relacja, poznawanie ludzi bezpośrednio, jak ważne to jest w przyszłej karierze, no na przykład w game devie, znaczy w każdej branży tak naprawdę, więc tutaj jeżeli jesteście całkowicie z zewnątrz, możecie albo zebrać feedback, poznać ludzi, spróbować aplikować, dowiedzieć się bezpośrednio od firm, które zatrudniają, jak kogo szukają. To jest też bardzo istotne, no bo skąd jak ja bym chciał startować do game devu, to pierwsze co bym zrobił, to bym poszedł do kogoś i się spytał, kogo szukają. A tak to jak ktoś nikogo nie zna, to skąd ma wiedzieć? Więc to jest takie miejsce, gdzie praktycznie cały polski game dev jest w jednym miejscu. Jeżeli ktoś ma na przykład nie, swój projekt i szuka feedbacku, to też to jest dobra opcja. Oczywiście nie pomnę tutaj wspomnieć o imprezach towarzyszących, takich jak imprezach różnych firm, które są organizowane. I wiesz, Remigiuszu, która impreza jest najlepsza?
Zakładam, że ta, na której my będziemy.
Tak, że ta, na której nas zaproszą. więc tak, to jest miejsce, które jest, gdzie można załatwić biznes, ale też w dużej mierze poznać ludzi. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w tej branży. No oczywiście jest mnóstwo, tak jak Remik już wspomniał, jest mnóstwo paneli, mnóstwo prezentacji. No ja myślę, że jeżeli przyjeżdżają ludzie z Lariana i tam przyjeżdża szef narracji i będzie opowiadał o systemie konsekwencji, to mało jest miejsc na świecie, gdzie można po takim wykładzie na przykład zadać mu jakieś pytanie. Więc
tak jest,
proszę
tak.
Państwa, ja powtarzam, 19-21 maja w Krakowie, w linku w opisie macie adres do zakupu biletów, bo to oczywiście to jest płatna impreza, ale jest też transmisja gali, ponieważ Digital Dragons ma też swoje nagrody i te nagrody będzie można zobaczyć tutaj na YouTubie i na Twitchu u Remigiusza.
Tak jest, tutaj, w sensie tutaj na kanale, w tym sensie, tak, że tak, bardzo tutaj.
Nie, u ciebie w pokoju również.
Jakby ktoś włączył komputer i włączył mój kanał, to też
tak.
Tutaj będę.
Więc proszę Państwa, gala rozdania nagród będzie o 19-20 maja. Sprawdźcie jeszcze raz te linki, które tam dajemy do wydarzenia. Znajdziecie tam też pełen program, bo to też jest... Poza oczywiście tymi wszystkimi HR-owymi i networkingowymi rzeczami, to ta dawka wiedzy, którą bezpośrednio ci specjaliści mogą wam przekazać, no jest absolutnie nie do, nie wiem, co, na zastąpienia, przecenienia, tak. Tak no i proszę państwa, no mam nadzieję, że widzimy się w Krakowie, bo będziemy i ja i Remigiusz. Ja to już, ja co roku jestem na Dragonsach, tak, Remigiusz tak, pierwszy prawda. Raz będzie.
Tak, tak, zgadza się. Zostaliśmy zaproszeni i ja tak, ja zawsze się, nie ruszam się z domu za bardzo.
To prawda.
Bo mam rodzinę, o którą dbam i którą tutaj lubię mieć blisko.
To jest ale... tylko wymówka, tobie się nie chce.
No być może, ale to jest najlepsza wymówka, jaką można mieć, szczerze mówiąc, pośród różnych wymówek, więc tym razem też się wybiorę i tak z taką obawą, bo to jest wielka impreza teraz i znamienite bardzo tam są postacie, więc z takim respektem jadę, bo to wiadomo, że twórcy w branży, którą uwielbiam i którą się pasjonuję, rzecz jasna.
No właśnie, więc zapraszamy i najważniejsza rzecz, Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
A same dobre rzeczy, panie kolego, same dobre rzeczy.
Czyli co?
No, już myślę, że tylko tak. Wiesz, to jest takie, co tam słychać? Wiesz, stara bieda, nie? Wszystko dobrze. Już opowiadam, proszę państwa, bo rzeczy się dzieją, rzecz jasna, z dnia na dzień, pogoda ładna, wiosna przyszła. Już wiem, że jest mi zaskoczenie. Proszę państwa, pogrywam w gry ostatnio. Jest sporo sukcesów polskiej branży. Sporo. Jeden jest wielki sukces, ale wiem, że ty też będziesz o tym opowiadał, to nie chcę ci tematu podkradać.
Tak, będziemy.
Przede wszystkim Fallout 4 przez ostatnie 3-4 dni, bo sięgnąłem po to. Najpierw grałem Fallouta 76, teraz wróciłem do Fallouta 4 i muszę powiedzieć, że to jest nadal dobra gra i opowiadałem o tym już gdzieś tam przy swoich programach różnych, że to jest chyba takie ostatnie dokonanie Bethesdy, które jest naprawdę wartościowe, na przykład eksploracyjnie. Co Starfield bardzo, bardzo stracił, ten świat Fallouta 4, jednak chodzi się po nim cały czas z ogromnym zaciekawieniem. Mhm. Ja Fallouta 4 przeszedłem lata temu, miałem ponad 120 godzin, kiedy kończyłem Fallouta 4. No i teraz dodałem do tych godzin kolejne 20 i nie żałuję, naprawdę jest to przyjemne. Wiadomo było, że jakby fabularnie Fallout 4 nigdy nie był jakiś wybitny, mimo tego, że wstęp do historii jest ciekawy, bo za każdym razem, kiedy mam jakąś taką opowieść rodzinną, tutaj ojciec, który próbuje uratować syna, z mojej perspektywy to jest coś wartościowego. Natomiast wiem, że ta historia, sposób w jaki została opowiedziana, nie każdemu musiał pasować, ale w obliczu ostatnich dokonań ze Starfieldem to i tak uważam, że historia Fallout 4 jest w miarę dobra. Więc przyjemnie mi się gra, przyjemnie mi się odwiedza te miejscówki. Ja powiedziałbym, że zawsze gry Bethesdy składały się z tych takich małych odrębnych przygód, jakichś takich małych historyjek, które tam zauważamy i mamy okazję znaleźć. Więc fajnie się gra i muszę powiedzieć, że chodzi lepiej niż Fallout 76 nadal. Że Fallout 4 po tym update'cie, mimo tego, że ten update ma swoje wady niewątpliwie, jest lepiej wygląda i lepiej działa niż Fallout 76. To trochę z przykrością mówię, ale mam nadzieję, żeśmy o tym rozmawiali ostatnio, że Fallout 76 także się rozwinie we właściwą stronę na skutek dodatkowego dofinansowania, bo musi gdzieś to finansowanie trafić w Fallouta w jakiś sposób. No i wyśmienicie. Tyle tylko, że niestety no, czasy wczytywania, Bethesda to jednak lubi te ekrany ładowania.
No, straszne to jest.
No, ja myślałem, że to jest, wiesz, że to lata temu, że mam złe wspomnienia, ale potrafię, jak się wchodzi w mieście do budynków, to wchodzi się w miarę szybko, ale wychodzi się, jak się z nich wychodzi, to warto iść sobie kawę zrobić albo herbatę, bo zdążycie wrócić, zanim postać się wczyta. Są takie naprawdę pięciominutowe czasy oczekiwania i to jest szokujące doświadczenie współcześnie. Naprawdę to się nie zdarza. Mimo tego, że gra wygląda całkiem znośnie dzisiaj. No to jednak aż taka piękna nie jest, żeby 5 minut jest. Komputer się dławił tym, więc tak. To są moje doświadczenia z Fallouta 4. Przyjemnie, ale z pauzami.
No ja sobie sprawdziłem na Legion Go, ale na SteamOS-ie nie ma ustawień graficznych.
No po co masz się tam angażować w ustawienia? Tak,
stwierdzili, że problem z głowy. Na Steam Decku, Steam Deck to jest konsola, tam nie ma ustawień graficznych. Można zmienić te ustawienia, ale trzeba dodać krótki tekst w opcjach uruchamiania. Ciekawostkę ci powiem, Remigiuszu, że obecnie najpopularniejszymi modami do Fallouta 4 są te cofające patcha.
To jest w ogóle dla mnie zaskoczenie. Ja jednak wychodziłem z założenia, że ten patch trochę poprawił grafikę i trochę poprawił płynność.
Nic. Ja odpalałem wcześniej Fallouta 4 z modem na Xbox Series X na 4K60 i to wygląda identycznie. Znaczy wiadomo, że tam trochę więcej się pewnie pozmieniało niż tylko to, ale nie zmienia to faktu, że tak z tej perspektywy to jest super leniwy patch.
No, który tylko utrudnia życie ludziom.
Moderom, tak. No, moderzy ci od tego dodatku Londyn żalili się bardzo, że zerowa komunikacja z Bethesdą, że tam nie interesuje ich to.
Ja mówiłem, to jest tak, ja akurat mam dobry punkt odniesienia, kiedy żeśmy rozmawiali akurat o Digital Dragons i ty powiedziałeś, że mi się nie chce wychodzić z domu. Ja mówię, Bethesda jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o pracę nad swoimi rzeczami. Mi się po prostu nie chce, już za starzy są na to, już swoje osiągnęli, już teraz ludzie im głowę zawracają, Boże, to jest ten Fallout, sukces odniósł, same problemy teraz z tego mamy. To jest takie mniej więcej podejście. Nie wiem, od niechcenia pewnie zrobili tego patcha, bo tu dużo rzeczy można było pozmieniać i pewnie poprawić. Przede wszystkim te czasy wczytywania to jest jakaś katastrofa. Gra się broni sama moim zdaniem treścią, ale technicznie to jest spory kłopot. Ludzie też zgłaszają, że są błędy, że im wywala tę grę. Ja tego akurat nie doświadczyłem, ale no potrafię sobie wyobrazić, że ma to sens. No,
ale już wcześniej szkoda wywalało tą grę regularnie, więc...
No a i przy okazji jeszcze cały czas, to tak jak było na premierę, brakuje paru opcji ważnych w ustawieniach gry i trzeba w plikach zmieniać tekst. Ja musiałem dopisywać parę linijek tekstu do plików startujących grę, bo na przykład jest inaczej się myszka porusza w pionie, inaczej w poziomie, jest inna czułość. O połowę jest mniejsza czułość w pionie. Ja nie wiem, kto to w ogóle, jak to, komu to przyszło do głowy, że tam trzeba ustawić o połowę wolniejszą myszkę w pionie niż w poziomie. Dlaczego?
To komuś, kto tak gra.
No tak, no właśnie, nie? Jakby, come on, no przecież trzeba sobie przewidzieć, że są różni ludzie, nie?
Nie wiem, ale no muszę przyznać, że raczej społeczność przewidziała, co będzie, że ten patch narobi więcej problemów, niż będzie z niego realnego zysku.
No tak, Bethesda z nami nie od wczoraj, to prawda.
Ja rano grałem bez patcha na konsoli z tym modem 4K60 i jak po południu to wystartowało, wyłączyłem tego moda i tak nie ma różnicy. To jest super zabawne, muszę przyznać. To jest tak zabawne jak to, że w tym roku, Remigiuszu, słyszałem, że znowu nie jedziesz na blisko.
No nie, już prawie buty przywdziewałem w drodze, ale powiedziałem, nie pierniczę, bojkotuję w tym roku, nie jadę.
Bojkotujesz jednak, tak, przez Diablo. Tak.
Nie, dla zasady. W imię zasad.
No, więc proszę Państwa, nie będzie BlizzConu w tym roku. Zostało ogłoszone i dlatego twój protest jest dwa razy mocniejszy.
Tak jest, tak. Tak jest.
Dokładnie. Co jest, wydaje mi się, takim ciekawym ruchem, ale też raczej świadczy o tym, że no chyba nie mają co pokazać.
To jest jedna rzecz, że nie mają co pokazać. Z drugiej strony jakby Blizzard to jest taka firma, którą ja uwielbiałem przez wiele, wiele lat i teraz cały czas te sentymenty pozostały, ale oni nie lubią pokazywać, że im się nie do końca jakby nie do końca odnoszą sukces. Tak jak pokazywali statystyki swoich gier, kiedy one były pozytywne, jak te statystyki już przestały być pozytywne, to przestali je pokazywać. Tutaj jest taka podobna sytuacja z biletami. Na poprzednim BlizzConie najwięcej stracili skamerzy, bo z przyzwyczajenia kupili bilety na BlizzCon, a potem nie mieli komu je ich sprzedać, bo ciągle były dostępne jeszcze w kasie.
To bardzo dobrze.
No więc wyszli w plecy. No i to jest, organizujesz taką imprezę dla fanów, która z reguły była oblegana i mnóstwo tam ludzi przyjeżdżało. I nagle się okazuje, że nie ma chętnych, żeby tam pójść. No to jest taki cios w serce, którego pewnie nie chciałbyś otrzymać. Więc Blizzard, no to z jednej strony pewnie nie mają czego pokazać, ale z drugiej strony też jest tak, że no boją się, że ludzie nie będą chcieli przyjechać, co będzie jeszcze takim dowodem na to, że jednak poszli trochę w niewłaściwą stronę. Może potrzebują się skorygować najpierw i potem zrobić imprezę kolejną.
No, może tak, może to... No ja mam takie wrażenie, że to jest bardziej związane, bo to, że to oczywiście trochę żartowałem, że nie mają co pokazać, no bo mają dużo rzeczy do WoWa, mają dużo rzeczy pewnie do Diablo i dla takiej Ilera... No był... Myślę, że... Chociaż ja nie jestem ekspertem to od BlizzConu, no ale myślę, że wielokrotnie były BlizzCony, gdzie nie była prezentowana nowa gra, no bo Blizzard nie wydaje tak często gier. Więc stawiam, że to jest związane z przejęciem i trochę z tym, że trzeba przemyśleć tą politykę na nowo. Czy w ogóle taka impreza jest potrzebna? Czy będzie Microsoft Con? Xbox Con?
Ja się, zgadzam się z tym. Na pewno tak jest. Właściwie większość projektów, które mają, to teraz często tak jest. Ja być może nadużywałem tego w przypadku WoWa, ale jest takie odnośnie gier Blizzarda, jest takie przemyślenie ze strony community, z którymi się spotykam, youtuberów, że teraz ten patch to już poprawi sytuację, że teraz będzie lepiej. Jakby Blizzard zapowiadając rzeczy, to są takie, no właśnie, wyparcie, że to jest czas na ratowanie tych projektów, bo one są w takim nie do końca dobrej postaci. Opowiedziałem o tym odnośnie WoWa tak trochę na wyrost, bo ja jednak WoWa cały czas gram i teraz też się w niego dosyć dobrze bawię, natomiast no, tam też się potrzebne są zmiany. Więc nawet gdyby ten BlizzCon był, to ludzie nie podchodziliby tak optymistycznie, co tu teraz ogłoszą, co teraz fantastycznego będzie, tylko większość zmian to się teraz, no, może one załatwią sprawę, może one rozwiążą problemy. To jest trochę inne nastawienie. Nastawienie community się zmieniło. Ja myślę, że Blizzard musi po raz kolejny odbudować to community i tą sympatię tego community przede wszystkim, żeby znowu ludzie z entuzjazmem pojechali na tę imprezę. Bo teraz wydaje mi się, że tego entuzjazmu na pewno brakuje wśród graczy Blizzarda. Bo na pewno oni mają dużo graczy, nie? To jest tak jak Diablo 4 na pewno się świetnie sprzedało, finansowo to był sukces, wtedy trudno o tym dyskutować, ale to nie są ci ludzie, którzy jeżdżą na BlizzCon. Na BlizzCon jeżdżą ludzie, którzy są absolutnymi fanami.
Ale no Diablo i oni teraz... 2.
Diablo 2. No oni teraz w większości są zawiedzeni, ja też jestem zawiedzony oczywiście i myślę, że wiele osób to podziela. Nawet jeżeli ktoś się bawi doskonale w te gry, to wie, że było lepiej i wie, że przyszłość jest niepewna. Może teraz jest trochę lepsza, bo jest nadzieja z tym Microsoftem związana. No ale zobaczymy.
No, Microsoft ma dość mocną tradycję naprawiania problemów studiów growych, głównie przez ich zamykanie.
Nie mów tak. Nie mów tak do nas. No zobaczymy. Jest tam, coś tam pewno się będzie działo z tym Blizzardem i z WoWem i z Diablo 4. No zobaczymy, w którą stronę pójdą. Trzeba mieć nadzieję, no bo co nam pozostało akurat w tym przypadku.
Zostańmy przy nadziei, tak. Remigiuszu, byłem... Dlaczego nie było podcastu? Odpowiadam państwu już, ponieważ byłem na koncercie.
No proszę państwa, Borys wybrał muzykę zamiast państwa, to nie wiem, czy to jest
to prawda, to nie tylko muzyka, ale wybrałem wydarzenie. Panie Remigiuszu, Narodowe Forum Muzyki było pełne. Tylko obok mnie były dwa wolne miejsca. Myślę, że po prostu organizatorzy do ostatniej chwili czekali na twój znak sygnału. Ale żał.
I fakt, że zarezerwowali dla mnie dwa krzesła jest bardzo, bardzo optymistyczny.
No Może cię pamiętają ze starych lat jeszcze.
Może to prawda.
Powiem państwu tak, no nie był to mój pierwszy koncert z muzyki, z gier, ale no tutaj emocji nie brakowało. Fantastyczny koncert. Nawet moja żona była bardzo zadowolona w ogóle z tego koncertu.
No bo to jest świetna muzyka, jakby pomijając fakt, że koncerty z reguły są fajne, zwłaszcza z dobrą muzyką, mój Boże.
Tak, wiesz, mi jednej rzeczy brakowało, jednej, bo to była muzyka z The Last of Us. Oczywiście gwiazdą był Gustavo Santaolalla, tylko że on to jest kompozytor uznany z dwoma Oscarami, z tego co pamiętam. Że no mógłby... z dwa motywy takie znane swoje tam z Brokeback Mountain wrzucić i ekstra, to bym był taki zadowolony, bo jednak, co by nie powiedzieć, muzyka z The Last of Us jest fantastyczna, ale trochę te motywy są powtarzalne i to też się śmialiśmy trochę, jak wyszliśmy, że koncert trwał godzinę plus bisy i w sumie idealnie, bo został taki... jest nienasycenie pewne zostało, ale no, materiał z The Last of Us trochę się skończył. Ale fantastyczny koncert. No byłem pod ogromnym wrażeniem. Jeszcze to jak, wiesz, no to jest człowiek, który ma tam ponad 70 lat. On tam no, miał problemy z chodzeniem. Jak wchodził na salę koncertową, no to tam musiał ktoś mu pomóc, ale siadał i grał to jak diabeł wcielony po prostu. No to serio,
jeszcze jest dla nas nadzieja. Jeszcze gitarę, możemy się uzbroić w gitarę i coś jeszcze osiągnąć w tym. Jeszcze paręnaście lat zostało.
Ja już gitara nie.
Ja potrafię sobie wyobrazić, że ledwo wchodzę na scenę, ktoś mi pomaga. To...
Ale to, że trzeźwy czy pijany, czy o co chodzi?
Nie, w wieku 70 lat, nie? To nas być może będzie łączyć. No. Nie, żartuję, żartuję oczywiście. No to jest świetna muzyka. Tak, miałem takie wyobrażenie, że jeżeli muzyka jest z jednej gry, to ten klimat może się powtarzać jednak. No, ale cieszę się, że ci się podobało. I zazdroszczę ci i żałuję, że nie miałem okazji.
Super przemyślany koncert, super przemyślany. Bo to w ogóle się nie nudziło. On też wrzucał z piosenki, dwie piosenki zagrał. Zresztą nieźle śpiewa, naprawdę. I to było coś takiego, że no ja powiem szczerze, że tak się wzruszyłem trochę.
No to po to się na koncerty jeździ, a to jest muzyka, przy której można się wzruszyć, niezależnie od tego, czy tam ktoś ma jakiś sentyment związany z grami. A jakieś wizualia były poza dźwiękiem? Coś tam się działo?
Nie, niespecjalnie, no bo to było Narodowe Forum Muzyki. Tam jest, nie wiem, czy ty byłeś kiedyś.
Nie, znaczy być może, bo to...
Ja byłem czwarty raz już w Narodowym Forum Muzyki i tam jest tak, że za sceną są miejsca do siedzenia, więc nie wiem, jakby miały te wizualia wyglądać, no bo orkiestra jest otoczona.
No nie ma na czym, rozumiem, nie ma na czym wyświetlać tych rzeczy.
To by było ciężko, ale no myślę, że tam jak ktoś coś wymyśli, to do zrobienia wszystko jest, do zrobienia.
Nie, no bo zastanawiam się, czy wizualne show, jakby z jednej strony tak myślałem, że może były wyświetlane jakieś...
Z gry, nie.
Z gry rzeczy, no ale okej, no to nie będę. No muzyka jest najważniejsza w tym przypadku. No.
Nie czułem, żeby była taka potrzeba.
Okej, super. Bardzo fajnie.
Czy ty, Remigiuszu, jeszcze coś masz do ciekawego do opowiedzenia?
Ja myślę, że są jakieś rzeczy, ale one chyba wpasują się, bo pewnie chciałbyś opowiedzieć o Manor Lords trochę.
Bo ale widziałem, to zaraz.
To się właśnie, dlatego nie chcę tutaj... O, widziałem fajny film. Ja mam takie... Ja z reguły raczej lubię filmy, które nie pozostawiają jakiegoś głębszego śladu na człowieku. Lubię rzeczy rozrywkowe, które są po to, żeby mnie trochę odprężyć, ale niekoniecznie jakoś zapisywać się i zbudować refleksję. No, ale czasami mam taki moment, że sięgam po takie filmy właśnie i teraz mam taki czas. Oglądałem sobie wczoraj... To się chyba nazywa Demolka w wersji polskiej z Jackiem Glenhallem. Film z 2018 roku. Jest historia faceta, który stracił żonę i nie potrafi sobie poradzić z faktem, że tej żony za bardzo, że nie tęskni za nią, że nie odczuwa tej straty. I to jest bardzo fajnie opowiedziana historia. Dużo mi frajdy sprawił ten film. Z żoną go też oglądałem wczoraj. I się trochę mniej podobał, no ale najwyraźniej ja jestem w takim miejscu, gdzie takie filmy mi pasują. On dosyć dobrze jest oceniany chyba na IMDb, ma 7.0.
Bo Destrukcja?
Destrukcja, tak, chyba destrukcja jest. Demolition jest w wersji oryginalnej. Bardzo interesujący studium właśnie takiego człowieka, który w dosyć nietypowy sposób nie potrafi sobie poradzić ze stratą. Bo z reguły mamy do czynienia z takimi opowieściami, że człowiek płacze, przeżywa, że nie potrafi sobie poradzić z wykonywaniem normalnych, naturalnych czynności. Tutaj mamy coś innego. Tutaj mamy faceta, który wstępnie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić i ma ogromne wyrzuty sumienia, że nie odczuwa czegoś więcej, że nie odczuwa czegoś inaczej. A każdy stratę przeżywa inaczej i z taką zwyczajną, typową stratą jesteśmy w stanie to zrozumieć, że ktoś coś przeżywa. Natomiast ludzi czasami chyba wprowadzi w takie otępienie. Taka strata, taka sytuacja. I to jest taka trochę o tym otępieniu i o tej relacji. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie oglądał. Ja w ogóle lubię Glenhalla bardzo, bardzo mocno. I wiem, że on w różnych filmach gra. Nie każdy film się cieszy zainteresowaniem. Ostatnio był ten Wykidajło, czy Roadhouse, ten taki na Prime, który to nie było wybitne dzieło, mimo że z nim...
Ludzie to jak często dobrze oceniali raczej.
No to jest takie
film.
Tak, to jest takie typowo rozrywkowe, które nie wymaga zbyt wiele. Ale no wydaje mi się, że on się sprawdza też w takich dramatycznych rolach bardzo ładnie. No, i to
Tajemnica Broken Mountain
to tak.
Piękny film, ja 9/10 dałem.
Ja nie pamiętam dobrze, co dałem, chyba nie tak dużo. Więc,
a jak już mówimy o ocenach, to Destrukcja ma ocenę na Filmwebie od widzów 6,9.
Ja, czyli idealnie pode mnie, tak jak lubię, ale to jest, wiesz, ja tak bardzo często mierzę w te filmy właśnie między 6 a 7. Powyżej tego czasami, zwłaszcza jak jest kino ambitne i ono zdobywa więcej niż 7, to czasami jakby mam wrażenie, że to jest przerysowane, że te ambicje są, ale to wiesz, to jest pewnie kwestia indywidualna. To nie, nie ma takiej reguły. Tak czy inaczej odnalazłem się w tych kategoriach między 6 i 7 i dobrze się tam czuję. 6 i 9 to już bardzo blisko mojej granicy tolerancji.
To prawda, to prawda. To jak jesteśmy o filmach, ja skończyłem Reniferka wczoraj.
O, jak ci się podobał?
Bardzo mi się podobał. Trochę parę rzeczy było, znaczy bardzo mi się podoba to takie podejście, że ten bohater jest no taki nieoczywisty. O, że on tam popełnia tych błędów bardzo dużo i nie ucieka od tego. Chyba największy błąd popełnił teraz, bo teraz jest afera, że tam ludzie doszli, kto jest z tą stalkerką, kto jest tym reżyserem. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie, ale tam już się zaczynają jakieś takie samosądy robić. No i trochę jest z tym problem, jest afera, ale pomijając, no to poza paroma rzeczami, które są niepotrzebnie moim zdaniem wprost powiedziane, to jest naprawdę bardzo dobry serial. No, on jest 8 na 10. No.
Ale on też jakby to, o czym mówisz, tam dwie rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze to, że ci ludzie zostali wyszukani. Ja wiem, że był ten proces wyszukiwania. Nie wiedziałem, że już doszli do tego. Mhm. I to jest bardzo, bardzo niewłaściwe. Internet dzisiaj jest... No, każde dzieło biograficzne niestety jest narażone na tych poszukiwaczy. I to jest bardzo niewłaściwe. Tak nie powinno być, bo jednak dzieła biograficzne mają bardzo dużo do zaoferowania.
No, on tam czasami... jednak uważam, że to zrobił błąd, że za mało pozmieniał, że dał konkretne cytaty z tweetów, że po tych rzeczach ludzie chyba to znaleźli, z tego co pamiętam.
No zastanawiam się, czy to z tym mogą się wiązać jego jakieś osobiste problemy tutaj prawne. No bo jednak no, ma prawo do opowiedzenia tej historii i nie mówi wprost o tych ludziach, którzy uczestniczą w tym. Fakt to, że można dzisiaj wyśledzić tych ludzi, to jest pytanie, czy to jest jego wina, czy to jest wina po prostu społeczności. To jest trudna sprawa, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że także podejrzewano go o to, że on zmyślił tę całą historię, przedstawiając to jako biograficzną. Mhm. Więc nie wiem, jak się ostatecznie rozstrzygnęła ta druga historia, ale w związku z tym, że odnaleziono ludzi, którzy uczestniczyli jakby w tym jego życiu, no to zakładam, że jednak ten drugi punkt został podważony, że to jest no. jednak autentyczna historia.
Pytanie, czy oni potwierdzą, że to, co było w serialu, to była prawda?
No, na pewno każdy ma swoją wersję tego, ale muszę powiedzieć, że on jest, że jakby... On nie szczędzi sobie słów krytyki. To znaczy pośród tych ludzi, którzy go otaczają w tym serialu, no to on jest bardzo często podawany i pokazywany jako sprawca tych nieszczęść. On sam w zasadzie, wszystko co mu się przydarzyło, to była jego działalność, on się tego nie wstydzi.
Tak, to jakby, widać, nawet jeżeli, widać w serialu. To
no, nawet jeżeli próbuje się usprawiedliwić, to nie robi tego od razu, tylko swoją historię tłumaczy po tym, jak już zdążymy go znienawidzić za to, co zrobił i za to, w jaki sposób się pakuje w problemy. Więc powiedziałbym, tam jest bardzo, bardzo dużo takiej niezwykle szczerej autokrytyki. Szczerej, bo ona jest bardzo brutalna. Więc zakładam, nikt by się nie przedstawiał w takim świetle, gdyby autentycznie nie próbował być szczery, bo to jest nieprzyjemna opowieść takiej z jego perspektywy. No zobaczymy, jak się dalej ta historia rozwinie.
No jestem pod wrażeniem, jak jest sprawnie napisana. To bardzo dobrze zrobiona rzecz. Remigiuszu, przeinstalowałem sobie trzeci raz Linuxa na Legion Go.
Okej.
Bo miałem taki pewien problem. Państwo, jeżeli nie wiedzą, Legion Go to jest taka konsolka, którą my reklamowali, taki odpowiednik Steam Decka, ale mocniejszy. Czyli taki handheld PC.
Tak jest.
I on jest oryginalnie na Windowsie. Ja wymieniłem sobie SSD, mam 2-terabajtowy i 0,5 terabajta mam na Windowsa, a resztę na SteamOS-a. I ten SteamOS jest zainstalowany pod postacią takiej dystrybucji Linuxa, która jest na Fedorze, czyli Bazite, czy Bazite 3.0 obecnie. Ja przy poprzedniej instalacji zrobiłem straszny błąd, jak się okazało, ponieważ założyłem sobie tam konto roota i to konto roota, oprócz tego, że miało inne hasło niż konto normalne.
Okej. Okay.
I na przykład nie mogłem przez to zainstalować Deki Loadera, a Deki Loader, to już opowiadam, to jest taka...
Ja w ogóle mam wrażenie, jakbym rozmawiał z Chińczykiem aktualnie.
To są mody do Steam Decka.
Ty mówisz taki, tam jest dużo takich pojęć związanych z Linuxem, z instalowaniem tego, coś mi się coś skojarzyło z czapką z Harry'ego Pottera. Na czym jest zainstalowany ten Linux? Na Fedorze. Przed podozytwa zdrawiamy wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Więc ja jestem nieogarnięty w tej dziedzinie zupełnie. Proszę państwa, na pewno nie chodzi o czapkę, chociaż można mieć takie wrażenie. Tak, no opowiadaj dalej. No.
Opowiadam dalej i teraz już mam zainstalowane, ten Dekiloader, na przykład można tam wgrać rzeczy, które odpowiadają za kontrolę, na przykład, nie wiem, tych podświetleń, gałek analogowych w Legion Go, nie? I super to śmiga. I teraz jestem tak mega zadowolony z tego, jak to dobrze chodzi. Jej! No naprawdę. I to jest tak, że instalujesz Linuxa na jednak dość niszowym sprzęcie, tam wszystko działa od razu. Kończysz instalację, wszystko jest ustawione. Możesz sobie spokojnie zmniejszać ten tam, to ile pobór mocy jest. Wszystkie tam dodatkowe rzeczy. Usypianie działa tak samo jak w Steam Decku, nie? No oczywiście ja to miałem od razu, no bo z Windowsem to z niektórymi grami nie uśpisz. To ja miałem na przykład z Alanem Wake'em, miałem taki problem, że usypiasz konsolę na Windowsie i ona tam sobie chodzi. Nie ma opcji. Nie, dziękuję, do widzenia. Albo na przykład, nie, to chyba Alan Wake wywalał się, jak budziłeś, a jakaś inna gra chodziła w tle, nie? Więc pomimo tego, że stawiam, że większość gier da się uśpić, żeby odpalić tą hibernację, to jednak nie jest to tak sprawnie rozwiązane jak na SteamOS. Tutaj po prostu zamraża się grę i ta gra, odpalasz konsolkę z powrotem i to wszystko działa. Jestem tak mega zadowolony. Znaczy, i też jestem trochę w szoku, jak to jest... To jest rozwijane od roku, ta dystrybucja chyba. I ją też można zainstalować sobie na PC w ogóle. I naprawdę świetnie to chodzi. Chciałbym oczywiście, żeby... może, żeby Valve się tym trochę zajął, żeby oni powiedzieli, macie tutaj SteamOS, my to tam otwarte to jest i robimy wsparcie dla wszystkich urządzeń, które są na rynku.
Więc... Powiedz mi, bo instalując tam Linuxa, jak wygląda w ogóle odpalanie gier?
Jak odpalasz to, to odpalasz tak jak Steam Decka, czyli odpala ci się Big Picture w Steamie.
No, ale to ograniczasz się do platformy Steama, nie możesz odpalić sobie.
Mogę sobie wszystko odpalić, ponieważ mogę sobie, nie wiem, no zainstalować, ja gram w gry z Epica też, z Goga. I to wszystko możesz połączyć i wtedy widać te gry na Steamie. Mam emulatory, przegram sobie w jakieś takie starsze gry, nie? To też wszystko możesz podłączyć, jest coś takie jak emu deck. Dzięki temu też to jest click and play po prostu. Instalujesz to i wszystko działa. Jak to się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. To cudowne to jest. Znaczy to jest cudowne, bo nie musisz się babrać w tym. I ja państwu też polecam, jak ktoś ma chociaż taką malutką iskierkę grzebania w takich rzeczach, a macie czy Asusa Rogalaj, czy Lenovo, warto sobie zainstalować tego Bazaita jako dual boot. Ten dual boot to jest najtrudniejsza rzecz, ale jest bardzo prosta instrukcja, gdzie gościu mówi krok po kroku, co masz robić, nawet jak tylko wystarczy, że umiecie czytać, czy słuchać nawet, to ogarniecie to. I to ten dual boot to jest dla mnie, bo z samego Windowsa skorzystania to nie jestem zadowolony z tego. To jest jednak, to nie jest system do takiego, a że mam to dual boot i mogę mieć gry, nie wiem, właśnie z Game Passa a normalnie najczęściej grać na Steamie, jestem mega zadowolony. Dawno nie byłem tak zadowolony z żadnego sprzętu.
To dobrze, to trzeba mieć tą iskierkę w sobie. Ja na myśl o tym, że miałbym to cokolwiek instalować, to mnie ciarki przechodzą, bo to, no, ale to jak mówisz, każdy musi to robić.
Tak, to prawda.
No tak czy inaczej, no ja mam tamtego Windowsa i sobie gram we wszystko, na co mam ochotę pograć na handheldzie, więc też tam nie ma jakichś ciśnień, żeby to robić, no więc jest
okay. Nie, ja to jestem zajarany, ja też się tak zastanawiałem, trochę będziemy o tym zaraz mówić, ale po tym, co się wydarzyło z Switchem, właściwie wcześniej z DS-ami też, bo to były mega popularne rzeczy, że ten segment mobilnego, ale dużego grania, ja sobie już nie wyobrażam bez tego. Znaczy dla mnie, ja mógłbym nie mieć peceta, a mieć to Legion Go. I byłbym super. W ogóle w New Vegas, jak się na tym pięknie gra. Tak? Niewiarygodne to jest, jak to, jak takie gry się świetnie na tym sprawdzają.
No to cieszę się w takim razie.
No, jestem mega zadowolony.
Na szczęście ja mam peceta, więc nie muszę szukać tych rozwiązań. No, ale no,
nie, no ja też mam peceta, nie? Ale to...
Nie, no to ważne, żeby rozwijać tego typu rzeczy, bo są wtedy opcje, nie? Więc jestem jak najbardziej za... No dobra, tak akurat trochę odwróciłem swoją uwagę od tych twoich opowieści, bo raz, że te kwestie linuxowe są dla mnie trochę trudniejsze do ogarnięcia niż bym chciał, ale to znaczy to wybacz, że tak trochę się pogubiłem, bo trafiłem na twoje pozostałe notatki i też mnie zainteresowały, ale to już pewnie zaraz będziesz opowiadał. To.
Nie słyszałem cię przez ostatnie 30 sekund, bo jest jakiś problem na łączach.
No, ale państwo mnie na pewno słyszeli. To.
Tak, państwo, ja nie wiem. Możemy sobie grać w Manor Lords?
Nie miałem jeszcze przyjemności. No, grałem w tego Fallouta 4 bardzo, bardzo mocno, natomiast śledzę wszystkie informacje, jakie pojawiły się na temat gry i gratuluję serdecznie sukcesu, bo to jest sukces, który był do przewidzenia, bo listy zainteresowanych, te listy, ludzie dodawali tę grę już od bardzo długiego czasu na wishlisty i fantastycznie, że ten sukces został potwierdzony w sprzedaży. To jakby też potwierdza, że wishlisty są jakąś gwarancją, już zapowiedzią są sukcesu i pewnie wszyscy deweloperzy, którzy siedzą na Steamie, to zdają sobie z tego sprawę, ale być może nam to czasami umyka. Ja za każdym razem, kiedy z państwem, kiedy opowiadam o jakichś grach, kiedy coś się ciekawego pojawi, kiedy jest jakaś zapowiedź early accessu albo zapowiedź jakiejś dobrej gry, to zawsze gorąco polecam dodanie tego do wishlisty, bo wtedy dostajecie informacje i często się zdarza, że takie gry naprawdę są potem jakościowo bardzo dobre. Jakby w obliczu tej ostatniej dominacji segmentu AA i też trochę indyków, no to tym bardziej warto mieć te rzeczy na uwadze i dodawać do wishlisty. Więc wydaje mi się, że to jest najlepsza forma opowiadania o grach, bo przynajmniej nie nakłaniam was do zakupu, a na pewno macie gdzieś to tam pododawane. Mhm. Więc Manor Lords zdecydowanie, to już wiele razy o tym mówiłem, dawno, dawno jeszcze przed premierą. Jestem zachwycony też tym, że no, że to znalazło nabywców i że po kupieniu tej gry opinie są nadal pozytywne, że ludzie się nie zawiedli, że dostali to, czego oczekiwali, że wiadomo, że jest to early access, więc nie jest to gra w pełni rozwinięta, ale to też jest taka informacja, która przede wszystkim jakby przebija się pozytyw przez to, że jeżeli gra w early accessie wygląda i działa tak jak to, no to przyszłość przed tą marką jest niesamowita.
No, tam już ludzie trochę narzekają na brak kontentu w pewnym momencie, na małą ilość jednostek. No ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest wczesny dostęp, myślę, że bo to pan Grzegorz Styczeń. A co ciekawe, tak wypuścił to w kwietniu.
Jezu, to ostatni taki żart słyszałem na temat z nazwiska, to nawet dzisiaj, że ktoś powiedział, że Dawid Myśliwiec, czyli nasz naukowiec z YouTube'a, do tego stopnia się odpalił, że przestał być myśliwcem, zaczął być bombowcem. To jest mniej więcej żart na tym stylu. Bardzo sympatyczny zresztą.
Tak, ale podsumujmy sobie. Proszę Państwa, Manor Lords to jest Polska górą. Gra City Builder, osadzony w średniowieczu. Na Steamie po premierze PIK miał 173 tysiące graczy. A przypomnijmy Państwu, ta gra jest dostępna w Game Passie na PC również. Wydawca pochwalił się, że sprzedano w 24 godziny 1 000 000 kopii. A też ten PIK graczy, czyli to 173 tysiące, to jest... No, najprawdopodobniej też wydawca się pochwalił na Twitterze tym, że to najprawdopodobniej jest najwyższy wynik City Builderów ever.
No, to jest niesamowite osiągnięcie. To jest jakaś... Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiesz, jest pewnie dużo gier, które są dobrej jakości i spełniają zapowiedzi, ale nie wzbudzają takiego zainteresowania. Z jakiegoś powodu zapotrzebowanie ludzi grających w gry i grających w takie gry idealnie się pokryło z marzeniami twórcy, jeżeli chodzi o stworzenie konkretnej gry. Jakby tutaj musiały te klocki dopasować się idealnie, bo to też jest tak, że jak tylko ta gra została zapowiedziana, jakby pierwsze informacje, pierwsze takie, nie wiem, przebitki z tej gry, jakieś takie gameplaye, to już wzbudziło zainteresowanie. Ta gra na dzień dobry wzbudziła zachwyt i wzbudziła nadzieję graczy. Więc twórca tej gry no, doskonale się wpasował w zapotrzebowania ludzi.
Znaczy ona wzbudziła zainteresowanie, bo świetnie wyglądała. Po drugie miała też no, dość nietypowe dla tego typu gier bardzo mocne zbliżenie i taki tryb, gdzie możesz sobie tym...
Ludkiem pochodzić po swojej...
Ludkiem to jest złe słowo, chciałem szlachcicem pochodzić. I uwaga, to jest wielki, wielki minus tej gry. Podczas chodzenia nie można batorzyć chłopów.
myślałem, że zaczepiać chłopek, to być może ten sam problem, ten sam rodzaj problemu jest.
Jest taka stara gra Dungeon Keeper i tam możesz normalnie, jak ci jednostka źle pracuje, to ją z liścia i ona szybciej pracuje przez chwilę.
To prawda, ale to czasy się trochę zmieniły, teraz się z liścia nie traktuje ludzi
ale
za bardzo.
Ale to mamy średniowiecze, to wiesz, to... No jakoś co, musisz popędzać swoich chłopów. No.
Pan Grzegorz chyba odpowiadał nas na Twitterze o tym, że ten tryb chodzenia po wsi to jest jeszcze taki tryb testowy.
To jest kosmetyka tylko.
Tak, to jest kosmetyczny, ale być może jak będzie więcej chętnych na batorzenie i zapotrzebowanie w społeczności będzie rosło, no to być może pan Grzegorz pozwoli batorzyć chłopów. No, to jest do
Panie
do
Grzegorzu, prosimy.
Zwłaszcza, że to słowiański kolor skóry, to można bezpiecznie batorzyć. Zgadza się? Mam nadzieję, bo to w innym przypadku mogłoby być niebezpieczne.
Już nie!
O co chodzi? Słowiański kolor skóry to
dzisiaj
jest bardzo,
widzę,
to jest bardzo
dzisiaj widzę,
politycznie jest, poprawny.
Dzisiaj przejął mikrofon Rick.
Błagam cię, nie, to jest jeszcze nieprzemyślany do końca projekt.
Dobrze, no i proszę, dzisiaj taki mamy luźniejszy trochę podcast. Jak
widać, proszę państwa, już teraz nie mamy wyjścia, musimy powiedzieć, że to jest luźniejszy podcast.
Więc tak, ja pograłem sobie trochę w Manor Lorda dzisiaj rano. Z 2 godziny, więc niedużo. Jedno zastrzeżenie na początku, że trochę byłem zgubiony, że te łańcuchy dostaw nie były dla mnie takie...
Oczywiste?
Żeby wiedzieć, co konkretnie coś buduje, to czasami trzeba wejść w pytajnik. I to było takie...
Ten feedback jest potrzebny od community. Zakładam, że jakby to jest też jak z perspektywy... Nie, żebym usprawiedliwiał, to nie jest moja rola, ale tak sobie myślę, że zrobieniem gry trochę jest jak z kucharzem, który robi potrawę. W pewnym momencie już nie jesteś do końca pewny, czy smak jest taki, jaki jest, bo już tyle razy kosztował, więc podejrzewam, że ta... No po to jest early access, nie? Żeby ludzie przekazali tego typu informacje.
No,
żeby...
Jednak w bardzo dużej mierze była to... na cały ten koncept, no samodzielna praca, nie? Więc nie masz dystansu do tego, ale no i tak jest to w bardzo dobrym stanie. No świetnie wygląda ta gra przede wszystkim.
Czy będzie,
skończy się na takim poziomie jak Farthest Frontier, które jest dla mnie trochę wzorcową grą tego typu? Mam nadzieję, że przybije nawet. Mam nadzieję.
Ale Farthest Frontier jeszcze nie wyszedł z tego.
No ale jak jest rozbudowany obecnie. No. On nawet jak wychodził, pamiętam, jak ty mi go poleciłeś, to jak kupiłem wtedy, to on był już dużo bardziej rozwinięty niż Manor Lords teraz.
Tak, ale Manor Lords też chyba ma większą swobodę, jeżeli chodzi o operowanie grafiką, bo Farthest Frontier, chociaż może już nie pamiętam, bo tam jednak ta izometria jest taka, tutaj masz więcej możliwości.
Więcej, tak, na pewno można bliżej podejść do chłopa. Proszę państwa, kupiłem sobie bieżnię nową.
Pamiętam, że opowiadałeś, że ci popsuła. Czekaj, chciałem się o coś ciebie zapytać. I wiem, że mi się to z bieżnią skojarzyło, to jest zupełna dygresja.
Białe, zielone, co chcesz, na kiedy?
Nie, no w związku z tym, że mam przestawioną kamerę, nie, to za każdym razem, jak się pochylę w ten sposób, to obnażam swoje braki bardzo wyraźnie. I chciałem się ciebie zapytać, jak ty robisz to, że się golisz samodzielnie, w sensie na głowie? Wszystko było jasne, nic więcej nie
pytam.
Proszę
państwa, więc golę się samodzielnie, nie tylko na głowie. Remigiuszu,
Żeby nie brudzić w całym domu, wiesz, bo to jest...
Pod prysznicem.
No ale to nie zatkasz tych otworów?
No jak ja się golę co tydzień, więc te włoski są bardzo krótkie, ale regularnie co tydzień muszę się, ale w razie dla jakby ten, mam takie sitko, które zatrzymuje wszystkie włosy.
Czyli pierwszy raz muszę odbyć u fryzjera i potem po prostu poprawiać.
Tak. Okay. No, ale powiem ci, że ten algorytm losowego, ale długiego golenia glacy sprawia, że ja w ogóle już nie robię żadnych poprawek po goleniu. Jestem idealnie wygolony.
To przydałyby się jakieś maści, które robią maści na porost włosów, przydałyby się maści na utratę ich.
Będziemy w jednym apartamencie w Krakowie, to ci pokażę.
Nie chcę oglądać twojego procesu golenia pod prysznicem. Dziękuję. Będziemy na pewno w jednym? A tak, będziemy w jednym. Tak, w jednym, zgadza się. Tak, mamy osobne pokoje, proszę państwa, proszę się nie przejmować.
Tak, to ja ogarnąłem tak, żeby były osobne, ale żeby nie za daleko było.
Okay.
Kupiłem sobie bieżnię, kupiłem u Rewo, powiem ci.
Rewo sprzedaje bieżnię?
Taka marka nazywa się Urewo.
O Okej. A Urewo się w ogóle
nazywa. Urewo, okay. Tak. Okay. I mam, to nie jest, proszę państwa, nie jest sponsorowane. Kupiłem za własne pieniądze, 1600 zł chyba za to zapłaciłem. Mhm. I jest to trochę mniejsza bieżnia, ale niby mocniejsza, nie? Bo tamtą poprzednią, co miałem, to była, nazywa się C1 chyba, czy C2 jakoś tak. Mhm. I była na 100 kilo, a ta jest na 120 i jest nieskładana, więc taką chciałem, żeby nie była składana, bo jest większa trwałość, jest cięższa ta bieżnia. Mhm, i najważniejszy feature, przód się tam hydraulicznie podnosi. Więc możesz sobie ustawić.
Czyli masz pod górkę.
O, tak, nice. Mam pod górkę. I odpaliłem to sobie. Wziąłem sobie na maksa, czy no bo jak, nie?
No wiadomo, już jesteś 40 profesjonalistą.
Minut i myślałem, że zejdę stamtąd. Znaczy zejdę w ogóle, nie z bieżni, tylko
ze świata. No ale to jest dobrze,
to
dobrze, bo ci, wiesz, podnosisz sobie jakby poziom tego,
i
nie?
To jest game changer i to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Teraz to sobie, żeby tak cały dzień iść, to tak na 30% maksymalnie, ale to czujesz w nogach. Słuchaj, poprzednio to mogłem chodzić spokojnie 35 tysięcy kroków. Mhm. No i tak, okej. Okay. A tutaj to naprawdę to czuć. Czuć. Jestem pierwszy dzień z tą bieżnią. I mówię, Boże, co ja taki spocony jest? Ile tu jest stopni, nie? To muszę klimę odpalić. Patrzę na termometr, 21 stopni. Mówię, nie, to nie jest podot gorąca, nie? Tylko zmęczenia. Ale no fajna rzecz. Fajna rzecz, to jestem zadowolony. No ale ta bieżnia nie składa się z samych fajnych rzeczy, składa się też z super gównianych. I to są dwie rzeczy. Czyli pilot od tej bieżni, dziadostwo takie straszne. Nie wiem, jak to można takie dziadostwo wymyśleć. Przyciski są takie, że bardzo często zdarza mi się nie ten przycisk nacisnąć, co trzeba. Okay. Nie wiem, jak to wymyślili. I drugie, aplikacja. Aplikację ściągnąłem i ta aplikacja, to jest najgłupsza aplikacja, jaka istnieje. Po pierwsze, nie da się synchronizować ani z Google Fit, ani z fitnessem na Apple'u. Mhm. Co już jest takie, że no...
No szkoda, tak.
No szkoda, jednak, tak, bo ja te kroki te jednak, cyferki, tak, no, ja liczyłem sobie te kroki, chciałem nawet, miałem taki cel, wiesz, robisz sobie cele, chcę w tym roku mieć średnią kroków 20 tysięcy dziennie. Mhm. No i, ale przecież mogę sobie spisywać ręcznie, nie?
No tak.
Ale on, to nie ma czegoś takiego, bo masz...
O Jezu, to strasznie przykro.
Masz tam kroki, pokazane sumę, od kiedy założyłeś konto. Co on ci tam pokazuje? Teraz mi pokazuje, że tam 100 tysięcy kroków jest, nie? Mhm. Wchodzisz sobie na dzień, a tam masz 5 godzin chodziłem na bieżni i masz jedną zakładkę kroki dzisiaj i on pokazuje 40 tysięcy kroków.
Okej.
Okay. Sumarycznie z 5 czy z 4 dni 100 tysięcy. Mówię, nie, no co... Nie ma to sensu. Zupełnie. On jakiś wymyśla sobie. Wchodzisz w zakładkę kalendarz, gdzie możesz sobie wybrać dowolny dzień i sprawdzić i pokazuje ci dzisiaj 7 tysięcy kroków.
Czyli w drugą stronę, tak?
W drugą stronę.
Źle dane. O Jezu, to dla mnie to byłby deal breaker. Ja to muszę mieć te cyferki.
I pokazuje ci jeszcze, że tutaj tak, ćwiczenie minus 3 tysiące kroków.
Co o nie, już może szedłeś do tyłu. Słuchaj, ja wiem, na czym polega problem. Ja wiem, na czym polega problem, Borys.
Odwrotnie ustawiłem bieżnię,
tak? Tak, i myślałeś, że ona jest pod górkę, ona jest z górki dla amatorów tak naprawdę. Wiesz, tam jest tryb z górki, ty ją ustawiłeś w drugą stronę.
No. Nie, to tak głupiej aplikacji. I mówię, nie, no na pewno jest. Ludzie mi piszą, taka, bo to jest na iPhone'ie, bo są na iPhone'ie gorsze aplikacje. Ja mówię, pierwsze słyszę, zwykle na iPhone'ie są lepsze aplikacje. No nie jest to moje jakieś widzimisię iPhone'iarza, tylko dużo osób, w szczególności z branży tech, recenzenci, no mają iPhony, bo te aplikacje lepiej tam działają, nie? Ale mówię, dobra, no mam wezmę od żony tą aplikację i ona na Androidzie, ciekawostka, chodzi jeszcze gorzej.
Jezu.
Źle się skalują wtedy, źle się skalują napisy i wychodzą poza przyciski, bo jakiś taki, to jest taki, napisałem dzisiaj im maila, kiedy to naprawią. Do Chin wysłałem.
To jest chińskie urządzenie?
Tak. Tak, no oczywiście, że tak.
Czyli inżynierów mają dobrych do produkcji sprzętu, natomiast tych od aplikacji...
Ale nie, naprawdę. Sprzęt jako fizyczna rzecz bardzo wysokiej jakości. To z tego jest, ciekawe, to widzę, że to jest porządne, a ta aplikacja... I to widać, że to nie jest popularne, bo jak w sobotę chodziłem, cały dzień chodziłem na bieżni, No ale to zwykle, jak mam jakiś taki dzień, to chodzę cały dzień. I byłem w globalnym rankingu numer 1 na świecie. Tam wow. Jest, rankingi są jeszcze. A potem okazało się, że po prostu jestem codziennie w rankingu tam w pierwszej trójce. Dzisiaj jak sprawdziłem, to był trzeci
tylko
chyba.
Jest ty i reszta recenzentów miało ten sprzęt. Nikt więcej tego nie używa, ale to wygląda.
No może, no. Skusiła mnie cena, bo było fajnie i tam było parę opinii, że to jest... No bo bieżnia jest super, nie? Ale te wszystkie zbieranie, kolekcjonowanie tych cyferek i doszedłem do wniosku, że jedynym prawdziwym wyznacznikiem jest ta suma kroków. Mhm. Ja po prostu będę sobie w Excelu dodawał tą sumę kroków. No nie odpuszczę tego. Raz na miesiąc sobie dodam.
Ja też jestem absolutnie niewolnikiem tych cyferek. Uwielbiam. W ogóle dla mnie trening, jak nie mam jakiegoś licznika, czegokolwiek, to w ogóle traci sens. Ja już nie ćwiczę dla fizycznej przyjemności, tylko do tego, żeby sobie zapisać cyferki. Ale muszę być, bardzo, bardzo muszę być, jak to się mówi, grywalizacja. Tak. Grywalizacja się nazywa ten mechanizm. No więc dla graczy to jest, dla mnie to jest super, super
ale
ważne.
To jest
ja wiem,
fajne,
że to absurdalnie brzmi, ale...
Ale to, wiesz, ja sobie zrobiłem limit teraz 20 tysięcy kroków i no jak mi się tam czasem nie chce, to i tak docisnę, bo właśnie, żeby zrobić cel.
Tak,
no
tak,
to
tak.
W jakiś sposób to samo motywuje cię tak, do pracy, nie? Co się dzieje? Kto ci
moja rodzina przyszła do domu i widzę moją córkę i mojego syna, że razem wyszli na dwór i dzwonią teraz, co jest w ogóle dla mnie wielką zagadką, bo to między nimi wojna panuje cały czas. Wiesz,
coś podpalają na przykład.
Nie, no oni są, jestem w szoku, że oni gdzieś poszli razem, więc...
Dobrze, to już zaraz, już Remigiusz, już kończymy, spokojnie. No, mam nadzieję, że nie
spokojnie,
spalą ci chaty.
Oni się na domofonie wyświetlili. Zakładam, że żona ich wpuści, ja nie muszę się w ogóle w to angażować. Ale muszę sprawdzić, czy tam doszło do jakiegoś pokoju na ziemi, bo to u mnie w domu się
ale
nie dzieje, nie?
Stoją jeszcze przed tym? Przed
nie, już zniknęli, więc chyba weszli
dobrze,
do środka.
Dobrze.
No.
Proszę Państwa, chwilę sobie jeszcze porozmawiamy o raporcie finansowym Microsoftu, bo Microsoft opublikował raport kwartalny za styczeń, marzeń 2020.
Mam styczeń, marzec, bo marzeń to pewnie mają dużo.
Styczeń, marzeń 2024.
Okej. Chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, jeszcze jesteśmy we wstępniaku i zapraszamy Państwa do naszego głównego tematu.
Nieprawda, głównym tematem była moja bieżnia, no proszę.
No to wygląda. Nie przygotowałem się z tego.
Nie, na okładkę musi być rewo i bieżnia.
Tak jest.
Idealnie będzie. Proszę Państwa, przychody z gier, pobieżnie, bo my tu nie będziemy analizować tego raportu.
Pobieżnie, jeszcze musiałeś wrócić do tej
przychody
bieżni.
Przychody z gier 51% w górę, z treści usług 62% w górę rok do roku, sprzęt minus 31%, rekordowe przychody w tym kwartale, 12-miesięczne przychody po raz pierwszy przekroczą 20 miliardów dolarów, powyżej prognoz wszystko. To jest oczywiście zasługa Starfielda. Nie no, żartuję. Przejęcie Activision Blizzard, no Kinga, no że tam... Call of Duty, no co mam powiedzieć?
No nie mam o czym mówić. Zasługą Starfielda jest najwyżej spadek sprzedaży Xboxa. To jest jakby osiągnięcie. Znaczy dużo osób się zastanawiało, kurde, kupię tę konsolę dla tego Starfielda, a potem wyszły recenzje i będzie, a to jednak nie. No i prognozy spadły. No,
ja się zastanawiam, bo dzisiaj dostałem takiego maila od Microsoftu.
Za zakup naszej konsoli. Gwarantujemy ci, jak pograsz więcej niż 2 godziny, będziesz na topie globalnej listy. Najczęściej grających.
Nieprawda. No nie, no 25 milionów konsol się sprzedało.
Nie, no pewnie.
I to jest ciekawa rzecz, bo dużo osób mówi, o, takie spadki, nie ten. Cały rynek growy, konsolowo, pecetowy nie rozwija się jakoś prężnie.
Okej.
Okay. To wiemy. Zresztą ostatnio były publikowane takie badania, w którym pokazano, że nowe pokolenie, nie tylko azjatyckie, nie jest zainteresowane konsolami ani komputerami.
A czym oni są zainteresowani? Przepraszam bardzo, bo na pewno nie wychodzeniem z domu i poznawaniem potencjalnych żon. Tam też mają problem tego rodzaju.
Mobilkami.
Czym?
Mobilkami.
Okej. Myślałem, że to jest jakaś inna nazwa dla furasów. To jest... Okej.
Hobby horsem są zainteresowani. Więc ten rynek raczej nie będzie się prężnie rozwijał. No i okej, oni sprzedali około 25 milionów konsol, PlayStation ponad 50 milionów, więc można powiedzieć, że oni będą rezygnować, ale z drugiej strony to jest dalej 25 milionów urządzeń sprzedałeś,
tak,
nie?
Tak, to jest...
I potencjalnie masz dużo klientów na Game Passa, a to jest tylko, masz tylko dwie platformy, gdzie ten Game Pass ma sens, nie? PC i Xbox, więc raczej takie wszyscy, kto tam mówi, że raczej Microsoft zrezygnuje z Xboxów, ja bym tak nie był tego pewny. Raczej
no nie,
stawiam...
No przecież zapowiedzieli już w ogóle następną konsolę, że są jakieś tak, tam mocne prace nad tym trwają.
Ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, nie? No bo tam były plotki też o handheldzie. Zresztą Microsoft ma King, tak jak Activision Blizzard King, no to King to jest od mobilek i stawiam, że no oni rozumieją to, że na mobilkach nie ma ekskluzywów, a się tam najwięcej zarabia, nie?
No, no.
To i jest, na mikropłatnościach.
Więc... Myśl o mobilkach, niestety trwogę we mnie wzbudza nieustającą, ale no, jest jak jest, niewątpliwie się dobrze zarabia. Ja wspominałem o tych konsolach trochę pół żartem, pół serio. Oczywiście, że to jest cały czas niezła ilość. Natomiast w zeszłym roku ten spadek sprzedaży to wynosił chyba 30%, w kolejnym roku 31%, więc ta tendencja jest jakby niezaprzeczalna.
Ale nie ma po co. Nie masz teraz takich tytułów, żeby ludzie się rzucali, nie? PlayStation
to
skoczyła po Spider-Manie.
Żeby się ludzie w ogóle rzucali na konsolę, tak mówisz. No, oczywiście, no, żeby się rzucać na konsolę Microsoftu jeszcze mniej jest powodów, zdecydowanie.
No tak. Trzeba przyznać, że Microsoft przez tyle lat nie miał do końca pomysłu na w ogóle na konsolę. No bo powiedzmy, Sony ma cały czas ten sam jeden pomysł, który się teraz zmienia, że, czyli mamy duże, ekskluzywne gry dla single player, super fabułą i one super śmigają. Teraz switchują się na gry usługi. Microsoft trochę nie ma tego pomysłu, bo jeżeli weźmiemy sobie na co oni mieli za ciekawe pomysły, to tylko dwa się udały te pomysły, czyli Game Pass oraz wydawanie swoich gier na PlayStation.
Game Pass, no to okej, dokończ myśl, bo widzę, że tam jest jeszcze jakaś niespodzianka na końcu.
No nie ma, no to są te dwa pomysły, które miał Microsoft i które się sprawdziły i które okazały się sukcesem.
Tak, i problem polega na tym, że to są pomysły nie najgorsze i faktycznie się sprawdziły, tyle tylko, że oba te pomysły torpedują sprzedaż Xboxów. To jest coś, czemu się zaprzeczyć nie da, nie?
Czy ja wiem? I tak się nie sprzedają te Xboxy, nawet bez wydawania tych gier na PlayStation.
Okay.
A dalej, jak chcesz mieć Game Passa? Pamiętaj,
ja myślę raczej o Game Passie jako takim czynniku.
Ponad 70% konsol to są konsolki za 1200-1500 zł, czyli Xbox Series S.
Tak, zgadza
w tej
się,
sprzedaży, nie?
Tak. Oni
więc
dużo
to nie sądzę, żeby to była tak ekstremalna inwestycja, żeby gracz nie mógł powiedzieć, dobra, wielokrotnie mówiłem trochę coś innego, ale jak się nad tym zastanowię, tak samo jest ze Switchem, że być może jest to jakiś patent, że namawiamy ludzi na przez tą cenę tego Xbox Series S, łatwiej jest przełknąć, że masz Playaka i pudełko do Game Passa.
No,
ale może
jest,
tak
jest
nie
tak,
być,
jak mówisz.
Nie
no, to jest, ja... Trudno diagnozować tak naprawdę, bo tam jest pewnie wiele zmiennych, które wpływają na zmniejszenie sprzedaży. Już w zasadzie od czasów PlayStation 4 zaczął się ten spadek Xboxa i on trwa do dzisiaj. No i tam, jak mówię, no trzeba by dużo rzeczy przeanalizować. Bo w moim mniemaniu Game Pass jest świetną usługą i ona jest bardzo korzystna dla graczy. Natomiast dla samego Xboxa, jako maszyny, no nie jest przesadnie korzystna, no bo jeżeli mamy opcję, a i tak mamy peceta, no to ta opcja jakby jest, zwalnia nas trochę z konieczności zakupu konsoli.
No, nie
musi
każdy
być,
ma peceta, nie?
No, zgadza się, no nie każdy ma peceta, nie? Ale ci, którzy mają peceta, jest ich wystarczająco dużo, żeby wpłynąć
sporo,
na ten z rok do roku na spadek tego, nie?
Tak,
więc,
ale
no.
Być może Microsoft właśnie będzie grał na zwiększenie rynku pecetowego.
Być może, to bardzo
dzisiaj
jest dobry
dostałem,
kierunek.
Proszę Państwa, taką ankietę i to jest oczywiście ankieta, która nic nie musi oznaczać zupełnie. Ankieta od Microsoftu dotyczącą grania na komputerach przenośnych. To zostało tak tam nazwane, ale dokładnie sprecyzowali, że chodzi o takie jak Lenovo Legion Go czy Asus ROG Ally. I tam były takie pytania, na przykład, czy twoja konsolka tam przenośna zastąpiła ci komputer? Czy zastąpiła konsolę? Czy jakie jest prawdopodobieństwo, że za 3-5 lat kupisz kolejny przenośny komputer? Znaczy w sensie ta konsolka. Tak. Dosyć ciekawe. Ja tak się zastanowiłem, że kurczę, że właściwie od zawsze dla Microsoftu domem był PC.
Tak, to zdecydowanie, Microsoftu zdecydowanie, tak.
I oni mają teraz współpracę, przecież jeżeli kupujesz Legiona Go, to od razu dostajesz tam Game Passa na 3 miesiące, nie?
Tak jest, tak, tak.
Więc współpracują, zresztą sam Phil Spencer mówił, że ma tą konsolę i jej używa, więc czy nie sensowne byłoby dla Microsoftu, gdyby po prostu poszli w ten segment, że bardziej by wspierali PC, nie?
No, pewnie, że tak, bo w ogóle mówimy o segmencie urządzeń mobilnych, nie? Tam jest wiele takich, takich sytuacji, które świadczą o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Ja, Nintendo jest marką samą w sobie, oni jakby są odrębnym trochę ekosystemem, bo Nintendo masz tylko tam i taką konsolę, jaką ci sprzedadzą, tam sobie tylko pograsz, nie? No ale zainteresowanie Switchem jest na pewno większe niż tam poprzedniej edycji Nintendo. Bo ta poprzednia zresztą nie była do końca udana. No ale jest, no widać, że jest zainteresowanie. Poza tym wiesz, no żeby dotrzeć do ludzi, którzy przesiedli się na Switcha i dla nich to jest główne urządzenie do grania, no to im nie jesteś w stanie zaoferować urządzenia, które podpinasz pod telewizor, bo oni już mają inny swój świat i grają na tym Switchu i tam to im wystarcza na pewno w ogromnym stopniu, bo pewnie są też tacy, co Switcha podłączają do telewizora.
Ale no, myślę, że dużo takich jest graczy. To...
Pewnie
ja
tak jest.
Ja mam znajomego kolegę, który tylko gra na telewizorze. Ostatnio o tym gadaliśmy i ja mówię w szoku. Ja gram na Switchu tylko mobilnie. On mówi, nie, w ogóle nie wyjmuję konsoli z tego, z doka.
No, jakby zapotrzebowanie na grafikę okazuje się odrobinę mniejsze niż można by było przypuszczać.
Wiesz, ktoś ma umiłowanie do indyków, nie wiem, gra tam w jakieś Dead Cellsy, Hollow Knighty, to nie ma aż takiej różnicy. Nie,
no, nie potępiam tego. Wydaje mi się, że wydawcy przeceniają grafikę jako taki główny atrybut, po którym gra powinna być rozpoznawalna. Gracze nie muszą mieć takich potrzeb. No tak czy inaczej do tych posiadaczy Switcha no, trzeba szukać jakiegoś dojścia, no bo jest jednak ich sporo. No więc jaki byłby najlepszy sposób? Przynajmniej zaoferowanie urządzenia, które jest im bliskie albo podobne do tego, co lubią, co już używają przez wiele lat. Nie? Więc to już jest jakiś taki segment rynku, w którym widać, że są potencjalni klienci. Nie? Bo w tym pecetowym rynku, konsolowym rynku, no są jacyś klienci. Ich może przybywać. Ostatnio wydaje się, że ich zaczyna ubywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o klientów Microsoftu. No a ten rynek handheldów no, jakby rozwija się znacząco. Sukces Steama na tym gruncie też o tym świadczy.
No tak. Tam około 3 milionów sprzedanych Steam Decków.
Jest zainteresowanie, jest zapotrzebowanie. Głupio by było tego nie wykorzystywać, albo przynajmniej głupio by było nie przebadać rynku. No i pewnie po to są te ankiety, żeby zobaczyć, jak ludzie, co ludzie powiedzą.
Ja stawiam, że oni, jako że te pomysły, które mieli do tej pory, niekoniecznie się sprawdzają, czyli na przykład ekskluzywność gier, okazało się, że jak wypuścili gry na konkurencję, to tam. Teraz się chwalili, że są największym wydawcą obecnie na PlayStation 5.
No, o tym żeśmy wiele razy rozmawiali. To jest chyba też kwestia klimatu, że był taki czas, że ekskluzywność tych konsol i ta wojna konsolowa no, wspierała jednak sprzedaż. Ci ludzie się byli w stanie się pozabijać w internecie, kto ma lepszą konsolę, no ale to jednak podbijało zainteresowanie. Ludzie bardzo, bardzo byli związani z marką. Te wojny konsolowe trochę zamarły i to przestała być motywacja, więc może nie ma sensu ta ekskluzywność. No, tak. Najwyraźniej bez sensu jest zupełnie.
Znaczy w ogóle ekskluzywność nie służy graczom, służy platformom.
I to też nie do końca, jak się okazuje. No,
no tak, ciekawa jest taka wizja, bo ja nie przez przypadek powiedziałem, że Microsoft mógłby iść w PC, bo chodzi mi o to, żeby cały ekosystem, jak masz aplikację Xboxa, w której jest Game Pass, żeby tam był. To mi się marzy. I to mówię szczerze, że to jest taka rzecz, że ja czuję, że to by mogło w jakiś sposób... No też Microsoft dużo zyskałby u graczy, gdyby tam był wszystko to, co jest na konsolach. Że tam masz jeden... Wszystkie gry, jedno konto, wszystkie gry, które kupiłeś kiedykolwiek na Xboxie, to możesz sobie też odpalić na PC. Myślę, że technologicznych problemów absolutnie nie ma. Xbox 360 jest bez problemu emulowany, jeżeli by to były jakieś problemy takie techniczne, jest bez problemu emulowany na PC. A większość gier z Xboxa One po prostu ma wersję Windowsowską. No i wtedy oni by mieli takie miejsce, gdzie czy ty byś odpalił grę na PC, na Xboxie, czy na handheldzie swoim, ty masz dostęp do absolutnie wszystkiego, nie? Masz tam Game Pass, masz swoje gry, wszystko ci się synchronizuje pięknie.
Okej, mówisz o czymś takim, co też, żebym dobrze zrozumiał, to, czyli taka aplikacja Xboxa po prostu na PC-cie, że odpalasz i masz interfejs Xboxowy?
No, możesz mieć interfejs pecetowy, nie?
To taki Steam. Pewna spójność między tymi urządzeniami. To też jest coś, co ja bym bardzo chciał zobaczyć, bo ja nie jestem fanem, jakby samego Game Passa jestem fanem, natomiast nie jestem fanem tego, jak to wygląda, jak to działa na PC-cie. Tam jest to jakby Steam bardzo ładnie, Steam zresztą przez wiele, wiele lat już układa sobie kształt, interfejs tej aplikacji w wersji PC-towej, żeby to działało, żeby było sprawne, żeby łatwo było znaleźć i te sklepy działają i te listy, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali odnośnie Manor Lords, te listy gier, którymi jesteśmy zainteresowani, jak to się nazywa, zawsze mi wylatuje z głowy.
Wishlisty,
no jest dużo fajnych mechanizmów na Steamie i na Steam Decku zakładam, że jest jakaś spójność między tymi aplikacjami. Tak, chciałbym, żeby na PC-cie po prostu się odpalał nawet taki interfejs, który jest konsolowy, bo on jest zupełnie spokojnie do ogarnięcia. Na Xboxie się dosyć dobrze tam nawiguje. No.
Bez problemu. Po drugie, czemu Microsoft nie może tego ujednolicić? To jest dla mnie, że wiesz, kupiłem sobie na Xboxa Skate 1 albo Skate 3, które nigdy nie wyszły na PC. Sporo jest takich, wiadomo, że to nie jest game changer, ale raczej to jest taka podstawa do tego, żeby poważnie traktować swoją bibliotekę gier na Xboxie. Że w tym momencie to ja mam takie, ja przynajmniej tak traktuję, że nie traktuję jej w ogóle poważnie. Że ją traktuję jako, jednak Xboxa traktuję jako trochę Game Passa i jak gdzieś kupuję grę, to w tym momencie kupuję ją na Steamie, bo mogę sobie zagrać na PC i na handheldzie.
Wydaje mi się, że to, o czym myślę, że żeśmy wspominali o tym parę razy i ja ostatecznie mam takie wrażenie, że w Microsoftie, brakuje tej wizji, że brakuje planu. To znaczy, mogliby coś zaplanować, ale nie są pewni. Jak tam jest bardzo dużo chaosu, jeżeli chodzi o te decyzje, o plany, nawet jeżeli dziennikarze mają dostęp do jakichś informacji wewnętrznych, to też nie wiadomo, czy pójdzie to dalej, czy ten plan tego rezygnowania z ekskluzywności, jak daleko pójdzie, czy to będzie w 100%, czy będzie tylko delikatnie, czy będzie od razu, czy będzie po jakimś czasie. Tam jest dużo, dużo zamieszania i wydaje mi się, że sam Phil Spencer nie wie w zasadzie, w którą stronę pójść, żeby teraz było dobrze. Że oni w takim rozkroku stoją, im dłużej stoją w tym rozkroku, tym bardziej się boją wykonać krok w jakąś stronę.
Tak, ale
jest tam taki chaos i bałagan. No.
Przesłanki dają mi pewien taki minimalny optymizm, czyli to, co powiedział Phil Spencer, że on by widział na Xboxie sklep Epica, znaczy pewnego rodzaju otwartość. To ujednolicenie PC i konsol, myślę, że to by miało sens, nie? To by było coś takiego, że ja na przykład mając konsolę, mając tylko Xboxa, mogę sobie podłączyć klawiaturę i mysz i pograć sobie w Fallouta 1, nie?
No.
Dlaczego właściwie, nie?
Technologicznie to jest na pewno do ogarnięcia. Zdecydowanie jest to do zrobienia.
I to na pewno byłby jakiś tam wyróżnik, nie? Tak jak jest Steam Deck. Steam Deck jest super też dlatego właśnie, że tam masz Steama, ale możesz grać w każde gry oprócz Game Passa, no bo na Linuxie nie chodzą.
Wiesz co, jak się patrzy na politykę tych firm, które wydają konsole przez wiele, wiele lat, to zawsze było wiadomo, że konsola to jest tylko takie narzędzie, na którym sprzedaje się produkty i w zasadzie zysk ze sprzedaży konsol nigdy nie był takim wiążącym czynnikiem.
Przez pierwszy etap to zwykle tracono na konsolę.
Była ta wojna konsol i jeżeli chodzi o te liczby, to i Microsoft, Sony walczyli o tą przewagę. Teraz Sony to jakby dominuje bardzo mocno na tym rynku, więc Microsoft odpuszczając trochę szuka innej drogi i może ta inna droga za owocuje jakimś rozwojem tutaj. No bo czemu wcześniej nie dopuszczano myszki i klawiatury na konsoli? No tylko dlatego, żeby to urządzenie było ekskluzywne do pewnego stopnia, żeby było inne, żeby trzeba je było kupić. Nie, no, ale nie było żadnych przesłanek przemawiających.
Nie, no były, bo to jest sprzęt pod telewizor i...
Nie, ale wiesz, to
ale
pewnie,
te współczesne,
że tak,
rzeczy...
Przecież to jest opcja. Czemu ludziom nawet tej opcji nie dostarczyć? To, że ktoś sobie tam podpina pod telewizor, nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś inny znowu sobie podpiął myszkę
nie,
i klawiaturę.
No jasne, no teraz już masz taką możliwość i w Xboxie, no tak, no. I w PlayStation. Nie?
No, ale to jest tak, gdyby 10 lat temu większości graczy zapytać, czy chcieliby mieć możliwość podłączenia myszki i klawiatury do konsoli, to myślę, że każdy z tych graczy odpowiedziałby tak. Nawet no, jeżeli nie chcieliby z tego korzystać, to fajnie mieć taką opcję.
No. Nie, no fajnie, tylko to tak średnio byś tam miał gry, które by śmigały na tym.
Chodzi mi o, wiesz, gdyby od początku planowano te gry z myślą o tym, że ktoś to podepnie, to by w ogóle, wiesz, jakby to myślenie o tych grach na konsolach jakby się zmieniło już lata temu. No teraz jesteśmy na takim momencie, niewątpliwie jesteśmy na etapie jakiejś ewolucji albo rewolucji. W którą stronę ostatecznie pójdziemy, to w zasadzie trudno przewidzieć, sam Phil Spencer pewnie nie ma tej wizji jeszcze jasnej. Ale coś się zmienia, no te urządzenia się otwierają nagle, a powinny się już otwierać dawno. To ta ekskluzywność zawsze była kłopotliwa i pozbawiona jakiegoś sensu. Poza tym takim, nie wiem, sprzedażowym, czy okazją udowodnienia innej firmie, że my sprzedajmy więcej egzemplarzy, czy coś. No.
Jak ja miałbym stawiać, w którą stronę pójdzie Microsoft, to jako, że te ich pomysły, które do tej pory tak średnio wychodziły, to bym stawiał, że zrobią to samo, co z Office'em. Czyli wszędzie ma być dostępny, może być w chmurze, może być u ciebie, czy to jest na Macu, czy to jest na Windowsie. Wszędzie to będzie po prostu dostępne, bo oni na tym ogromną kasę zarabiają. Czemu w przypadku gier miałoby to nie działać?
No,
zobaczymy,
to sens, no.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ten czerwcowy pokaz Microsoftu nie tylko będzie o fajnych grach, ale też trochę o softcie, trochę o sprzęcie, bo czekamy na pady bardzo. Rok temu na GDC ja gadałem z typem, który mówił, że te pady to już są praktycznie gotowe i mają być i różne kształty, i znaczy różne wielkości, że ma być dla dużych rąk i dla mniejszych rąk.
Tak jest.
I haptyka ma być zrobiona i w ogóle będą super sexy. Bo te pady, sorry, no ale po tym, jak od kiedy mam PlayStation 5, no to ten pad jest dużo razy lepszy od tego od Xboxa. Dużo. Czy tak komfort jest dużo większy?
Okej, okay, no tak, tak. Najwyższa pora, żeby ta technologia także się zmieniła. No, no zobaczymy. No, już, to jest, wiesz, a to masz rację. Wspomnieliśmy o tym rok temu. Właściwie, żeśmy zapowiedzieli jako jedni chyba z pierwszych. Nikt o tym nie wspominał. To mieliśmy taki totalny ekskluzyw.
No tak.
No więc, no i do tej pory ta zmiana nie została wprowadzona i to... Ja
więc
nie sądzę, żeby
ściemniałem.
Nie, no to jakby się potwierdziło, tylko że to, że ostatecznie nie ma wizji, jak to urządzenie będzie, co ono będzie miało, jak ono będzie wyglądało, no to nie świadczy o tym, że tam są jakieś braki technologiczne, tylko brakuje tej wizji, nie? Że podejrzewam, że ten kontroler nie tylko ma zaspokoić potrzeby obecne graczy i dorównać temu, co ma PS5, ale być może będzie miał w sobie już coś, co będzie premiowało przyszłość, coś, no co może się w przyszłości przydać.
Leaków...
A skoro nie wiadomo, jaka będzie przyszłość, no to trudno, wiesz, ten kontroler ostatecznie dopieścić.
No z tych leaków, które były, no to tam, że on ma być tak jak ten kontroler ze Stadii, że on ma się bezpośrednio łączyć z routerem, nie?
No żeby... to jest dobre rozwiązanie, tak, żeby ten input lag był minimalny, no. Tak, to jest fajna rzecz i to jest na pewno przyszłościowa rzecz. Być może liczą na wprowadzenie większej ilości takich przyszłościowych rzeczy. No ale żeby to zrobić, to trzeba mieć wizję tego, jak ta przyszłość może wyglądać, a tej wizji chyba brakuje.
Dokładnie. Proszę Państwa, co tam u Was słychać? Opowiedzcie, bo u Remigiusza wszystko dobrze, dziękuję. I tyle. I tak naprawdę to nie będzie w czwartek podcastu, bo jest długi weekend.
Tak jest, więc odpoczywajcie Państwo.
W trybie długiego weekendu jesteśmy.
Tak, pogoda będzie sprzyjała, więc proszę zaczerpnąć świeżego powietrza gdzieś w górę.
Jedziesz gdzieś na wycieczkę z rodziną, zabierasz na spacer gdzieś w góry?
I staram się przemilczeć temat, ale moja żona już powiedziała, a tutaj jest interesujące miejsce. Mówię, o, naprawdę? To może ja teraz muszę iść do pracy, pogadamy później. Więc raczej się nie uda mi z tego, nie uda mi się tego uniknąć.
A to ja idę w góry. A, pójdę.
No, tak.
A co?
powodzenia.
A, dziękuję. I
trzymajcie się nogi, tam. Jak to mówią, to takie pozytywne życzenie jest. Powodzenia.
Trzymajcie się tam na tych długich urlopach tam.
Jak najbardziej, jak najbardziej. No. Pa, pa.
Pa, pa.